Gość Radia Maria, w audycji Aktualności Dnia, pan profesor Mieczysław Ryba. Witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Panie profesorze, dosyć głośno ostatnimi czasy na temat portalu Wikileaks. Ujawnione kolejne materiały, również dotyczące Polski. Czytam, bo w tygodniku niemieckim, wiara w zdolność Amerykanów do ochrony swojej poczty dyplomatycznej została zachwiana. Już samo to zmieni niemiecko-amerykańskie stosunki. Jeszcze nigdy dyplomacja supermocarstwa nie została tak ośmieszona. Depesze z Bliskiego Wschodu odsłaniają słabość supermocarstwa, które łatwo stają się piłką w grze różnych interesów. Jak jest wciągana w zatargi między Arabami a Izraelczykami, szyitami a sunnitami, islamistami a świeckimi. Oczywiście od razu rząd Stanów Zjednoczonych potępił tajne meldunki, bo prezydent Barack Obama popiera rządy odpowiedzialne i otwarte w kraju i na świecie, ale ta bezmyślna i niebezpieczna akcja nie sprzyja takim celom, głosi komunikat Białego Domu. Również Pentagon potwierdził tą informację, gdyby poparł prezydenta. Mówi rzecznik resortu, mówi, że ministerstwo podjęło liczne kroki, aby zapobiec takim incydentom w przyszłości i przytoczył jako przykład takich działań uniemożliwienie ściągania poufnych danych komputerowych na przenośny sprzęt informatyczny. Ujawniony w niedzielę zbiór ma 7-krotnie większą objętość niż udostępniony w październiku przez Wikileaks zestaw około 400 tysięcy raportów Pentagonu dotyczących wojny w Iraku. Czemu to ma służyć, panie profesorze?
No służy to na pewno temu, że Stany Zjednoczone w świecie obniżają swój autorytet. Wyobraźmy sobie na przykład bliskowschodnie ich relacje z Arabią Saudyjską i próbę poróżnienia krajów islamskich, no bo to jest dla nich kluczowy interes, żeby tam panować. I nagle Arabia Saudyjska, która chciała bombardować rękami Amerykanów Iran, jest pokazana w świecie islamskim jako kraj, no zupełnie byśmy powiedzieli, oddany czy współpracujący z Ameryką. A więc ten sojusznik strategiczny dla Stanów Zjednoczonych kompromituje się w świecie islamskim, a jeśli tak, to Ameryka kompromituje się w Arabii Saudyjskiej. Takich przykładów jest przynajmniej kilka, jeśli bierzemy pod uwagę te relacje. I te rewelacje zarazem. I to bezwzględnie będzie osłabiać wiarygodność Amerykanów w tych różnych relacjach dyplomatycznych. Wiele krajów zupełnie patrzeć będzie na tego gracza inaczej niż do tej pory, bo się twierdziło z pełnym przekonaniem, że to jest totalnie szczelny system, jeśli bierzemy pod uwagę te kwestie wywiadowcze czy dyplomatyczne. Po drugie, że jest to imperium globalne prowadzące potężną grę i nigdy sobie nie pozwoli na to, żeby powiedzmy obnażać takie kulisy kuchni polityki zagranicznej. Tymczasem okazuje się, że i to też jest bardzo istotne, że jakiś zupełnie marginalny portal internetowy jest w stanie wywołać skandal, który wstrząsnął całą polityką amerykańską. A jeśli tak...
Pan profesor mówi tu o Bliskim Wschodzie, ale przecież i dokumenty dotyczące depesz wychodzących z Polski, prawda? 565 opatrzonych klauzulą poufne, 30 tajne, jedna depesza tylko, znaczy nie dla cudzoziemców, 204 depesze do użytku wewnętrznego, 170 dokumentów nie sklasyfikowano. I to w ostatnich latach, 2005-2009.
No właśnie, to są najnowsze rzeczy, które z natury byłyby tajne przez wiele dziesięcioleci. Więc jeśli tak, to jak najbardziej osłabia to pozycję Stanów Zjednoczonych. Jeszcze mówię, przynajmniej zewnętrznie wygląda, że to jest jakiś portal internetowy, no przecież nie jakiś wielki, potężny i potrafi wykraść tego typu dane. Oczywiście ktoś miał do nich dostęp, tu się mówi o pewnym oficerze wywiadu, tu się mówi o pewnych kanałach, ale no, powiedzmy, to powinno być w 100% szczelne. I to też z jednej strony osłabia tą pozycję Ameryki w świecie i wydaje się, że w tej grze, która się na tym tle rozpocznie, wiarygodność Ameryki, ich siła nacisku, ich siła powiedzmy też poróżniania niektórych krajów tam, gdzie oni będą widzieć ten interes, po prostu osłabnie. A z drugiej strony jest to potężna kompromitacja i o tym mało się mówi, polityki Baracka Obamy. Pamiętajmy, że sekretarzem stanu jest Hillary Clinton, a więc jest to kontynuacja takiej demokratycznej polityki z lat 90. No więc jeśli tego typu rzeczy wyszły, No to znaczy, że ta polityka okazała się totalnie nieskuteczna. Wydaje mi się, że tam będzie jakieś trzęsienie ziemi wewnątrz rządu. Wydaje się, że będą czystki. Wydaje się, że będą to jakieś przebudowy struktur tych służb amerykańskich. No ale z drugiej strony w oczach społeczeństwa ekipa rządząca USA, ekipa mocarstwa światowego, które ma interesy w każdej części globu, która powiedzmy jest kluczową dla układania porządku w świecie, że w tej sytuacji no społeczeństwo też zrecenzuje Baracka Obamę w sposób bardzo jednoznaczny i jego ekipę również. Natomiast no, skala kompromitacji jest naprawdę niebywała. Przede wszystkim dlatego, że to się nie zdarzyło w jakimś państwie marginalnym, jakimś małym państwie afrykańskim, azjatyckim. No, tego typu rzeczy pewnie mogłyby mieć miejsce. Tu mamy do czynienia z imperium. Imperium, które rozgrywa potężną grę globalną. No i mówię, to jest utrata zaufania, a brak zaufania w różnorakich relacjach, które są niezwykle nieraz subtelne, potrzebne dla ich interesów, no bardzo mocno osłabi też skuteczność tych działań. Jeśli mocarstwo od wewnątrz, no bo ktoś musiał mieć ten interes, to trudno jest powiedzieć, jakie siły do końca powiedzmy tak uderzyły w tą ekipę obamowską, ale jeśli udało się w tak prosty sposób powiedzmy skompromitować politykę amerykańską, no to znaczy, że to mocarstwo no, dla wielu będzie uznane jako taki kolos, ale na dosyć glinianych nogach.
No bo pytanie też o reakcję sojuszników, prawda? Wielka Brytania, Australia, Kanada, Dania, Norwegia, Izrael. Jak oni się też będą zachowywali, bo tam ich trochę przestrzegano, próbowano redukować ten problem, prawda, już od kilku dni w kwestii upublicznienia dokumentów.
No oczywiście, że będą próbowali redukować, że będą starali się uspokajać, ale w realnych relacjach, jakie zachodzą i między sojusznikami Ameryki, i między takimi powiedzmy wasalami bezpośrednimi, ale i państwami, które są jakoś tam sprzymierzone i zarazem wrogie, to wszystko zostanie w tych kontaktach nieformalnych obnażone i realne realia są takie. Nie można z Ameryką w prosty, szczery, otwarty sposób rozmawiać nawet o pewnych konkretnych wspólnych akcjach, bo to może się ujrzeć światło dzienne. To, co miało być poufną grą dyplomatyczną, jakimiś komunikatami i to, co jest tajna, każde państwo ma swoją taką jak gdyby tajną sferę działań, to wszystko może być upublicznione i wyśmiane wręcz. Więc każda akcja Amerykanów będzie musiała więcej kosztować, więcej mieć zabezpieczeń, więcej będą musieli zapłacić, mówiąc językiem takim powiedzmy politycznym, za jakiś układ, który będą nawet ze sojusznikami zawierać, bo ten sojusznik powie, ja chcę większe gwarancji dla siebie, powiedzmy, kiedy idziemy wspólnie, mówię przykładowo, na Afganistan, na Iran, na Irak, czy w jakiejś innej misji, którą Amerykanie kreują, bo pokazaliście, obnażyliście, jaka jest słabość całego systemu i jak dużo może kosztować taka wspólna akcja później w sferze chociażby takiego zewnętrznego obrazu państwa i jego polityki.
Chciałem zapytać o nasze sprawy, o IPN. Myślę, że pan też żywo zainteresowany tym, co się dzieje, bo myślę też dla prawdy historycznej nam, Polakom, jest bardzo ważne, by ta instytucja dobrze funkcjonowała po tragicznej śmierci prezesa Kurtyki. Prezydent Bronisław Komorowski chyba 27 sierpnia, jak się nie mylę, podpisał nowelizację ustawy o IPN, wydłużając do 27 listopada termin wskazywania przez wyższe uczelnie elektorów, którzy mają wybrać kandydatów do członków Rady IPN, mającej wyłonić kandydata na prezesa IPN. Ten termin minął i to już chyba drugi termin, bo to była nowela noweli, więc tu się w Platformie czy rządowi powinęła noga w tych ustaleniach i planach, myślę też jakiegoś tam wpływu. Co z tym kolegium elektorów? Bo to dopiero początek drogi.
To jest początek drogi, jak widzimy te wszystkie nowele, które miały usprawniać pracę Instytutu, odpolityczniać go, wydłużają w sposób niepomierny wybór prezesa Instytutu, bo rzeczywiście tak jak ojciec mówi, sam wybór kolegium elektorów przez uczelnię jeszcze niczego nie dowodzi, bo to kolegium dopiero będzie wyłaniać wybierać podwójną liczbę kandydatów do Rady Instytutu, bo ostatecznym ciałem, które w Instytucie będzie zamiast Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, to jest ta Rada Instytutu.
Bo dzisiaj jest 11 osób w Kolegium IPN-u i ma być powołana 9-osobowa Rada.
Tak, ale to nie ma znaczenia, bo problem jest taki, że się chce zmienić obecny skład, który jest niewygodny, na skład, który ma być wygodny, bo żeby Państwo mieli pełne rozeznanie, ostatecznie i tak Sejm i Senat większością tą, która jest, będzie powoływać tą Radę Instytutu, która ma zastąpić kolegium, a te uczelnie, reprezentanci uczelni tylko mają dać propozycje kandydatur. A więc proszę zauważyć, jak to jest skomplikowana procedura, po co tak skomplikowano. No właśnie też po to, żeby wydłużyć stan tymczasowości, a wreszcie też po to, że to wydłużenie tego czasu powoduje, że ludzie IPN-em mniej się interesują. To jest zawsze tak, odłożyć nieco pewne ostateczne rozstrzygnięcia i teraz nawet gdyby ktoś niespecjalnie nadający się do takiej funkcji został prezesem IPN-u, powiedzmy w nowym roku, na początku nowego roku, to już mało kto by wiedział, o co tutaj chodzi.
Zresztą tak się mówi, że nowe władze IPN-u mogą być wybrane dopiero w pierwszych miesiącach przyszłego roku.
No to na pewno tak będzie, bo pamiętajmy, że teraz dopiero trzeba jakąś taką procedurę rozpocząć. Powiedzmy, kolegium elektorów musi zacząć jakąś procedurę wyłaniania kandydatów do Rady Instytutu, a Sejm i Senat musi jeszcze wybrać. A Rada Instytutu, jak już będzie wybrana nawet przez Sejm i Senat, no to jeszcze dochodzi do tego wybór prezesa Instytutu. Także naprawdę to jest wszystko rozciągnięte w czasie. Ale generalnie wydaje się, cel jest taki, żeby umartwić nieco pracę tego Instytutu, żeby go jak gdyby zblokować w pewnych działaniach. A rozłożenie tego w czasie nieco obniża w sensie PR-owskim kompromitację ekipy rządzącej w tym zakresie. Bo zobaczmy, jaki bubel prawny został podpisany, który jest już nowelizowany drugi czy trzeci raz.
Pierwszy był do 27 lipca. Teraz druga nowela poprzedniej do 27 listopada. Patrzymy na kalendarz, mamy 29 już, prawda?
Jeszcze była nowela w międzyczasie dająca marszałkowi Sejmu, wówczas Bronisławowi Komorowskiemu, możliwość wyznaczenia pełniącego obowiązki prezesa Instytutu, co miało rzekomo go odpolityczniać. No kompletne jakieś to trzecia nowela do noweli, a kiedy się mówiło po śmierci prezesa Kurtyki i prezydenta Kaczyńskiego, żeby to odrzucić, zawetować lub dać to do Trybunału Konstytucyjnego, tą pierwotną nowelę, którą Platforma przeciwko prezesowi Kurtyce zaproponowała, to się mówiło absolutnie nie, bo wola jest inna nowej władzy. Ale proszę zauważyć, że podpisano jednak bubel prawny. A rzecz jest niezwykle fundamentalna. Ja zawsze mówię, jeśli dla celów takich, żeby nie rozliczyć komunizmu do końca, bo też sobie prostymi słowy powiedzmy, o co wielu ludziom chodzi, jeśli idzie o IPN, dlaczego IPN był atakowany. No, jest atakowany.
Przepraszam.
I teraz proszę. Jeśli my, czy to polscy politycy zblokują IPN tylko dlatego, żeby nie dokończyć pewnego procesu prawdziwościowego w tym zakresie, to my sobie też na arenie międzynarodowej zadajemy cios samobójczy. Bo Instytut Pamięci Narodowej wytworzył sobie potężny autorytet i potężne narzędzia ku temu, ażeby bronić na płaszczyźnie historycznej dobrego imienia Polski. Ale w Polsce się myśli właśnie takim krótką dystansowo. Tak jak Niemcy rozliczyli się poprzez Instytut Gałka z komunistyczną, NRD-owską przeszłością i nie ma już sił politycznych w Niemczech, które by były, broniły jak gdyby tutaj swojej komunistycznej przeszłości. Tak u nas w imię nierozliczania przeszłości zarazem uderza się pośrednio w interesy polskie, bo pamiętajmy, IPN broni nas przed atakami o domniemane jakieś obozy koncentracyjne, przed atakami o rzekome wypędzenia, kwestie powiedzmy zbrodni sowieckich czy też nacjonalistów ukraińskich. To są potężne sprawy, w których trzeba zabrać głos w sensie prawdziwościowym i zamykanie ust lub wprowadzanie bałaganu instytucjonalnego w tak ważną przestrzeń życia polskiego publicznego mówi o tym, że ten egoizm partyjny po prostu triumfuje na każdym kroku.
Opozycja również krytykowała, między innymi, tak jak pan mówi, to niepoddanie elektorów lustracji i wskazywanie kandydatów do rady przez środowiska sędziowskie.
No oczywiście i też przez zawężone, to by moim zdaniem Trybunał Konstytucyjny pewnie by pewne, gdyby ktoś podał to do Trybunału, znaczy jest w Trybunale, ale to by niedługo
trwało.
Od marca
do Trybunału zostało podane przez Prawo i Sprawiedliwość.
Tak, ale gdyby zostało przez prezydenta i nie podpisane, to wiele by zakwestionowano rzeczy, bo pamiętajmy o tym, że tu jest zawężenie całej tej procedury wyboru do szkół wyższych. My wiemy, jak na szkołach wyższych, w uczelniach...
Tu były chyba wskazane 24 uczelnie wyższe i Instytut PAN-u, tak?
Dokładnie, zawężone to w sensie ilościowym, zawężone to też w sensie powiedzmy pewnej warstwy społecznej. Pamiętajmy, że Instytut Pamięci Narodowej nie prowadzi tylko badań naukowych, ale prowadzi również sprawy prokuratorskie, jeśli bierzemy pod uwagę zbrodnie komunistyczne, ale prowadzi przede wszystkim archiwa, a więc to jest kluczowa działalność, a więc tutaj wyłączeni są środowiska tych archiwistów i tak dalej, więc to jest po prostu bubel. Po prostu zredukowanie i wprowadzenie potężnego zamieszania w ten obieg instytucjonalny, co w sposób zdecydowany i zasadniczy osłabia, a przypuszczam, że efekt wyboru prezesa przy tej koalicji rządzącej, notabene nie wiadomo, czy jeszcze nie w dodaniu jakiegoś tam czynnika SLD-owskiego, że to po prostu będziemy mieć do czynienia z instytucją raczej dekoracyjną w dużym stopniu, a nie tą, która prowadzi politykę historyczną, ale w dobrym tego słowa znaczeniu, czyli politykę, czyli pokazywania całej prawdy o tej przeszłości i zarazem ta prawda nas broniła na arenie międzynarodowej. To jest niezwykle ważne.
Na arenie międzynarodowej widzimy się zagęszcza.
A na arenie międzynarodowej się zagęszcza w tym sensie, i o którym przed chwilką mówiliśmy, ale również w takim znaczeniu, że konsekwentnie mamy na przykład wyjście profesora Szaroty z tej Rady Centrum Przeciwko Wypędzeniom w Niemczech i nowych profesorów polskich się bierze. Tu będzie pewna ekspansja idąca w kierunku podkreślania tych cierpień niemieckich, a winy polskiej. Tu będą jednak ciągle wracać jakieś sprawy drugowojenne w relacjach z Rosją. Tu będą ciągle wracać te elementy z ludobójstwa ukraińskiego i będą się powtarzać, bo ciągle o tym słyszymy. Te oskarżenia o rzekomy holokaust dokonany przez Polaków w czasie II wojny. To wszystko jest tak potężnie ważne dla budowania wizerunku, że nie sposób, nikt rozsądny nie powinien sobie pozwolić na to, żeby dla partykularnych, egoistycznych nieraz, albo takich powiedzmy postkomunistycznych interesów blokować tak ważną instytucję w kraju.
Bardzo dziękuję za rozmowę, panie profesorze. Dobrego dnia życzę.
Kłaniam się, szczęść Boże.
Naszym gościem był pan profesor Mieczysław Ryba.